Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu mogę na tym miejscu być z wami, usługiwać wam Bożym Słowem. Strasznie mi to cieszy, kiedy widzę w ogóle tak wiele osób zaangażowanych w służbę. Czy to właśnie jak Jacek poszedł z młodzieżą, czy prowadzenie, czy Jerzyka dzisiaj nie ma, ale że jest tego tak dużo, zespół taki liczny, takie fajne pieśni macie. Naprawdę aż taki człowiek się rozkręcony czuje do tego, do uwielbienia Boga i do wdzięczności Bogu. I o to nam chodzi, na tym nam najbardziej zależy, prawda? My nie jesteśmy po to, żeby nam było przyjemnie. Nie tworzymy akademii, ale chcemy, żeby nasze życie podobało się naszemu Bogu. Otwórzmy właśnie, jak myślicie, jaką księgę otworzymy? Mateusza, oczywiście, Ewangelia Mateusza, ale jeszcze cofniemy się do 17 rozdziału. Jestem przekonany, że Michał na pewno wiele rzeczy wytłumaczył już tutaj. Jeżeli ktoś ma Brytyjki, to 1048, 1049, całe te dwie strony będziemy potrzebowali do dzisiejszego rozważania. I chciałbym pokazać wam, powiedzieć coś o chwale naszego Króla. Jeszcze raz zatytułowałem to całe kazanie Preludium Zmartwychwstania, albo taki wstęp, czy zapowiedź zmartwychwstania. Pytanie ogólne, po co mi to? Po co mi naprawdę te kwestie związane tutaj z tym, co czytam? Oczywiście, kiedy czytam, zawsze zastanawiam się nad tym, kto to pisze. Mateusz, celnik, znający się na pieniądzach, prawda? Uczeń Pana Jezusa. Ale pisze o konkretnych osobach. Piotr, czy jakiś inni uczniowie, ktokolwiek, który się pojawia, tak? To wszystko tu jest ważne. I wreszcie, kto jest adresatem tego listu? Jakiś zbór, prawda? Po co dla nich to słowo było? Co miało im to dać? No i oczywiście ostatecznie na końcu tego łańcuszka my jesteśmy. Co to ma wnieść w moje życie? Jakie to ma mieć znaczenie w moim życiu, to o czym tutaj czytam? Pomyślałem w taki sposób. Ile razy tak jest w waszym życiu, że myślimy o jakiejś nowej rzeczy? Na przykład zacznijmy od takich malutkich, jakiś gadżet, że jeżeli będę miał tą rzecz, załóżmy, niech to będzie komórka, to zmieni moje życie. Ile razy tak mamy takie, no jakbym wreszcie miał tą rzecz, tą komórkę, załóżmy, to ona będzie miała wpływ na moje życie, to wszystko zmieni. Będę inaczej funkcjonować, prawda? Chociaż u niektórych działa to bardzo dziwnie, bo Piotr na przykład pozbył się iPhone'a i kupił sobie Nokię, jakąś tam cegła, coś w tym rodzaju, bo to też miało mieć zmienić jego życie, bo iPhone nie, iPhone jest zły, okazuje się, że cegła jest dużo lepszym rozwiązaniem. Także to różnie działa. Niekoniecznie musi być to najnowszy model. Ale tak samo myślimy o jakiś większy, jakieś auto, prawda? Albo jakieś mieszkanie. Jak już tam będę mieszkać, jak już to będę miał, to zmieni moje życie. Prawda? Jeszcze bardziej to się staje takie napięte, kiedy chodzi o osoby. Prawda? Ta osoba, jeżeli będzie w moim życiu, tak? No to będzie miał potężny, kolosalny wpływ, to zmieni całkowicie moje życie. Czy to będzie chłopak dla dziewczyny, czy dziewczyna dla chłopaka, prawda? Albo, tak jak czytam ostatnio tą książkę Lidii Czysz, już nie pamiętam tytułu, ale strasznie smutny, trudny czytać. Czekam, kiedy wreszcie się zacznie coś pozytywnego. Ta dziewczyna, która tatę miała Polaka, mamę Czeszkę. Ktoś czytał może? I jakie ona przechodziła trudności w swoim życiu? Ktoś czytał Lidię Czysz książki? Ktoś? Pokażcie tylko, że ktoś wie, o czym mówię. Nie, nikt nie wie, o czym mówię. Okej. Okay. Godna polecenia książka, mimo wszystko. Dla niej było takim strasznie ważnym tatuś. Tak? Została oddzielona od swojego tatusia. Tam w tej książce to było... I to całe jej marzenie, żeby spotkać... Tatuś by się pojawił z powrotem, to by to zmieniło radykalnie jej życie, jej los. Co to ma z nami wspólnego? O czym tutaj mówimy w tej naszej 16 właściwie i 17 rozdział? Bo chciałbym zacząć od tego, że będziemy mówili o naszym królu, o chwale naszego króla, ale wcześniej jeszcze mamy takie pytania właśnie, jakie oczekiwania mieli uczniowie, tak? Czego się spodziewali, po co poszli za Jezusem, czy mogli spodziewać się jakichś trudności, czy mogli spodziewać się jakichś strasznych rzeczy, aż śmierci. Odpowiedź jest, że tak. Odpowiedź jest tak. I wreszcie pytanie, no to właśnie do nas, czego ty oczekujesz, idąc za Jezusem? I to możemy już przejść do tego zasadniczego naszego tekstu, który zaraz będziemy omawiali. Chwała Króla. Jeżeli nie widzę właściwie osoby Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli nie widzę właściwie osoby Pana Jezusa Chrystusa, mogę zachwycać się przeróżnymi rzeczami, łącznie z Kościołem, z teologią jakąś tam, jakimś, nawet czytanie Biblii może mnie pociągać, ale jeżeli nie dostrzegam w tym osoby Pana Jezusa, chwały Króla, no to rozmijam się całkowicie z celem. Okazuje się, że może to być po prostu wszystko nadaremno. Pierwsza kwestia, jaka tam się pojawia w związku z tym wszystkim, jakie muszę mieć podejście, jak ja go muszę widzieć. I tu była cała taka kwestia związana z Piotrem. Jeżeli pamiętamy jeszcze to dla kontekstu, 16 rozdział. Pan Jezus sam zaczepia uczniów w 13 wierszu. Za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo uważają Syna Człowieczego? Tak różne odpowiedzi padały. Co ciekawe, największe wyznania, największej wiary mieli ludzie obcy. To był setnik, to była kobieta kananejska, synu Dawidowy. Pan Jezus pochwala. Takiej wiary nigdzie nie widziałem. Niesamowita wiara. W przeciwieństwie do tego, co nieraz mówi nie tylko o ludziach, ale mówi o swoich uczniach. Małowierni. Ich wiara była słaba. W każdym razie Piotr tutaj wyznaje, prawda? To jest jego wyznanie, że Ty jesteś Chrystus, 16 wiersz, Chrystus, Syn Boga żywego. I nieraz ktoś mi w taki sposób mówi, czy wystarczy, jeżeli ja to wypowiem? Wypowiem taką sentencję, wypowiem takie słowa, może przy chrzcie, prawda? Teraz dwie ostatnie niedziele byłem w Kętrzynie, tam chrzest był. Trzech młodych chłopaków. Czy wystarczy powiedzieć, wyznać ustami, Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego? O wiele większy akcent jest na tym, co mówi, tłumaczy mu Pan Jezus. Tak? Sam Piotr nie rozumiał nawet tego, co się dokładnie stało. A Pan Jezus mówi mu w następnym wierszu, to nie ciało i krew ci to objawiły. Inaczej mówiąc, nie sam na to wpadłeś, nie jakiś nauczyciel ci to kazał powiedzieć. Tak? To nie jest żadne zaklęcie, ale Duch Święty, bo Bóg Ojciec objawił ci to, kim ja jestem. Czy to już wystarczyło? Zaraz następny fragment pokaże nam, jak szybko Piotr po prostu nie rozumie tego i jak szybko upada. Tak? Piotr wyznał coś, dał dobre wyznanie, niemniej jednak, jest bardzo pocieszające dla mnie, kiedy czytam o uczniach, ponieważ bardzo często ja sam czuję się strasznie taki niedorobiony. Ja się czuję strasznie niedorobiony. Czasami się czuję wręcz tak, rozmawiałem z Piotrem też o takich kwestiach, kiedy się modlimy, łatwo jest uwielbiać Boga, nawet wyznawanie grzechów nie jest takie strasznie trudne, ale kiedy o coś prosimy, i kiedy to się nie dzieje tak, jakbyśmy chcieli, tak szybko, jakbyśmy chcieli, no to mogą w sercu powstać różne wątpliwości. Mogą powstać w sercu takie fałszywe obrazy Boga. I ja muszę sobie poradzić. Nawet Abraham miał z tym problem. Jeżeli pamiętamy dobrze, kiedy oczekiwał syna, tak długo oczekiwał, nie ma, no chyba muszę wziąć sprawy w swoje ręce, prawda? Więc to jest cechą takich ludzi jak Piotr, takich ludzi jak Abraham. Ja się czuję bardzo pokrzepiony, bo się czuję nieraz bardzo niedorobiony. Kim ja jestem? Taki młody w wierze? Albo ktoś powie w drugą stronę. Kim ja jestem? Że tyle lat jestem w wierze, a ciągle mi nie wychodzi? Ale Boże dziecko będzie chciało koniecznie tego tatusia zobaczyć, swojego króla w pełni chwały. Bo jeżeli mamy oczekiwania, prawda, nawet jeżeli idąc jeszcze z tymi oczekiwaniami pomyślimy nieraz w kwestiach politycznych, prawda, nauczyciele strajkują, bo mają nadzieję na coś, na polepszenie swojego losu. W ogóle głosujemy na rząd. W Polsce to nie ma znaczenia. I tak nigdy nie jest lepiej. Ale zostawmy na przykład. Mamy generalnie nadzieję na to, że będzie lepiej, prawda? Więc musimy dostrzec chwałę naszego króla, wielkość naszego króla, jaki on jest. I teraz mam kilka tu miejsc wyszczególnionych, właśnie z listu do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, choćby trzeci wiersz, gdzie tam autor przedstawia nam osobę Pana Jezusa. Te słowa są takie, ja bardzo często je rozważam w swoim sercu, kiedy mówi, że Jezus Chrystus jest odbiciem, dosłownie mamy tak naszej Brytyjce, a tak naprawdę lepiej przetłumaczyć blaskiem, bo odbicie to jest jakby księżyc, odbija blask, tak? A Pan Jezus jest tym blaskiem słońca, prawda? Nie tylko odzwierciedleniem, ale jest czymś więcej, samym blaskiem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy i tak dalej, i tak dalej. I kim On jest? I autor chce, zobaczcie Króla w Jego pełnej chwale. Bo jeżeli nie widzisz tego Króla, to albo Go będziesz lekceważyć i będziesz mówił sobie, ja muszę wziąć sprawę w swoje ręce, tak? Albo jeżeli Go dostrzeżesz, to właśnie ze spokojem oddasz Mu wszystko. Będziesz miał ufność co do tego, że On ma to w swoim ręku. Jana 11:40, tam gdzie Pan Jezus rozmawia z Martą, mówi do niej w taki sposób, czy nie powiedziałem Ci, no właśnie, jaki jest sposób na zobaczenie chwały Pana Jezusa? Jaki jest sposób na zobaczenie Jego piękna, Jego majestatu, Jego wielkości? Jak mogę to zobaczyć? Mówi do niej, uwierz, musisz mi zaufać we wszystkim. Tak? To jest droga do tego, żeby zobaczyć Króla w Jego pełni chwały. W Ewangelii Jana, i sam Jan mówi w taki sposób, w swojej Ewangelii mówi tak, widzieliśmy Jego chwałę, chwałą jedynego zrodzonego od Ojca, pełną łaski i prawdy. Mówi, widzieliśmy to, bo zaraz przeczytamy o tych trzech uczniach, właśnie którzy Piotr, Jakub i Jan, którzy są na górze przemienienia i to później Jan relacjonuje. Widzieliśmy Jego chwałę, o tym opowiadamy. Bo jeżeli wrócimy do uczniów, jeżeli pomyślimy o ich oczekiwaniach, z czym tak łatwo powinniśmy się utożsamić. Bo jeżeli idę za Jezusem, to bardzo często idę dlatego, żeby co? Żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby wszystkie moje problemy powinny być rozwiązane. Żeby modlę się o błogosławieństwo, proszę o coś, to powinno być. Tak? Zdrowie powinno wrócić. Przecież to, co to dla niego jest za problem? Żaden problem. Potrzebuje czegoś, więc on powinien mi to dać, po to za nim poszedłem. I oni tak to też widzieli. Idziemy za Jezusem. Kto będzie siedział po prawej, kto będzie siedział po lewej, kto będzie pierwszy, ja będę pierwszy. Nie? Oni już sobie ułożyli swój plan, jak to będzie z Jezusem. Super, jest bardzo fajnie, Pan Jezus uzdrawia, karmi. No to słuchajcie, mamy wszystko pod kontrolą. Nie? Tylko nie denerwujmy za bardzo tych faryzeuszy, bo tu jest taka kwestia wcześniej, że Panie wiesz, że się zgorszyli, tak? Nie gorszmy ich za mocno. Normalnie, spokojnie przejmiemy tą władzę, oni pójdą za nami, może nawet wszyscy się przekonają, nawrócą. Takie może były ich oczekiwania co do pójścia za Jezusem. A Jezus mówi im, zaraz po tym wszystkim, i jeżeli Pan Jezus mówi o tym, że zbuduje Kościół, to przecież nie na słabym Piotrze, ale właśnie na takim wyznaniu, które jest z Ducha Świętego. Ale ten Piotr mimo wszystko, zaraz w następnym fragmencie od 21 wiersza, on sprzeciwia się temu, co Pan Jezus mówi. A Pan Jezus co zapowiada? No to jak już teraz wiecie, o co chodzi, to słuchajcie, chodzi o to, że ja muszę umrzeć. Nie, nie, nie. Panie, na pewno to na Ciebie nie przyjdzie. Nie, nie, takiej opcji nie ma. My już to mamy pod kontrolą. Myśmy to już sobie przećwiczyli. Miecze mamy, dwa, no, ale tam coś załatwimy. Jakoś tam ogarniemy to. Pan Jezus bardzo ostro przemawia wtedy do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie, tak? 23 wiersz. Oni nie chcieli myśleć o śmierci, a Pan Jezus właśnie mówi, a trzeba myśleć o śmierci. I cały następny fragment, to będzie pierwsza, druga, trzecia zapowiedź, jak Pan Jezus zapowiada im, ja muszę tam pójść. Mało tego, kiedy dojdziemy do tego naszego 17 rozdziału zaraz, zobaczymy, kto rozmawia w ogóle z Panem Jezusem. Kto rozmawia? Mojżesz i Eliasz. O czym rozmawiają? Tu Mateusz tego nie ujął. Łukasz tylko o tym powiedział. O czym rozmawiali? O Jego odejściu z Jerozolimy. O Jego śmierci. Rozmawiali o tym. Tak? I prorocy, Mojżesz, wszystko zapowiadało to, co miało się stać. Miało się stać nasze odkupienie. Miało się stać nasze zabezpieczenie największe naszego życia. I zaraz ten następny fragment, który od 24, jeszcze 16:24 będzie mówił właśnie w takim kontekście, no dobrze, jak chcecie zabezpieczyć swoje życie? Bo jeżeli myślisz tylko o tym, Jak tutaj zakombinować, ustawić się, czy to materialnie, czy to, tak, że tak powiem, religijnie, bo tak się ludzie ustawiają się, tak? Jestem w innym kościele, się nawróciłem, przyjąłem jakieś obrządki, więc jestem zabezpieczony. Jeżeli myślisz o tym tylko w ludzki sposób, tylko w taki polityczny sposób, no to niestety nic z tego nie wyjdzie. Choćbyś cały świat zyskał, a na duszę swojej szkodę poniósł, no to o co w tym wszystkim będzie chodziło? Musisz się mocno zastanowić. Przerwa mała. Przetłumaczyłem niedawno taki artykuł Adoniram Judson. Dziękuję za przyjęcie tu mieszane te słowa. Adoniram Judson, misjonarz z Birmy. Tak? 160. któraś rocznica jego śmierci była dwa dni temu, parę dni temu. I takie ciekawe jego były obserwacje, tak? Nie dość, że w ogóle jedzie na misję, zakochuje się w pewnej dziewczynie, pisze do ojca list. Jakby mi tak napisał przyszły zięć, to bym mu się kazał chyba zastanowić mocno na tymi słowami. Opisał w taki sposób między innymi, że jadę na misję, więc czy jest pan gotowy na to, że pana córka może tam umrzeć, będzie prześladowania przechodziła, może jakiś głód, może to, tamto, tamto, tam. Ale ojciec o dziwo odpowiedział, niech ona sama zdecyduje. Zdecydowała i pojechała z nim. To ich bardzo dużo kosztowało. Kilkanaście lat ciężkiej pracy, kiedy on jest w więzieniu w taki sposób, że na noc podnoszą ich za nogi, także ich głowa, tylko i ramiona spoczywają na ziemi, a oni wiszą tak za nogi. I tak 17 miesięcy spędził w więzieniu. Żona w tym czasie chodziła nieustannie do cesarza tam, prosząc, błagając, tłumacząc, że on nie jest szpiegiem i tłumacząc, że co on robi, kim on jest. To kosztowało ich bardzo dużo. Niedługo potem ona umiera, ona była w ciąży. Zaraz potem, pół roku potem umiera dziecko. Także tragiczne. On na prawie cały rok zniknął, zapadł się, bardzo to przeżywał. Ale w tym czasie nad czym się zastanawiał? Czy przypadkiem, będąc misjonarzem, ja nie robię tego dla własnej chwały, dla własnej przyjemności? Czy ja przypadkiem za bardzo swojego życia nie chronię? Czy przypadkiem za bardzo nie zależy mi na sobie, na mnie? Szok! Jak można w takim momencie w taki sposób myśleć? Musimy uważać na to, jak myślimy o swoim życiu. Jak myślimy o swoim życiu. I Pan Jezus pięknie im to zapowiada. W 27 wierszu odwraca ich myślenie jednak od tego, mówi, uważajcie, albowiem, to jest takie ważne słowo, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Zaprawdę powiadam wam, jeszcze mocniej, tak, takie jakby bardzo ważne prawo podaję wam, że wśród was tutaj są stojący tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Dziwne słowa. Mógł Pan Jezus powiedzieć, słuchajcie, za niedługo niektórzy z was zobaczą coś niezwykłego. Ale mówi w taki sposób, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Nawiązuje do tego, że niektórzy rzeczywiście mogą umrzeć. I pierwszym, który oddał życie za Ewangelię, był kto? Właśnie Jakub. Jeden z tych trzech, którzy poszli na górę przemienienia. On był pierwszy, który został ścięty. Prawda? I zapowiada, nawiązuje do śmierci bardzo wyraźnie, ale mówi, nie bójcie się tego. Nie chodzi w tym życiu o to, żeby jak najdłużej, jak najzdrowiej żyć. Kto umrze z jak największą ilością zabawek, kto umrze najzdrowszy, ten wygrywa. Nie, tak, nie ma takiej opcji. To nie jest sposób. Kto ma najwięcej pieniędzy, kto ma najwięcej doświadczeń, lajków na Facebooku, cokolwiek tam. Nie. To nie jest sedno życia twojego. Sedno życia, jeżeli idziesz za nim, bez względu na wszystko, i ufasz Mu bez względu na wszystko. I rzeczywiście nadchodzi ten czas, mija około tygodnia, Łukasz mówi około 8 dni, kiedy Pan Jezus prowadzi ich, wziął ich trzech specjalnie na osobność, bierze ich na górę i tam na ich oczach dochodzi do transformacji. Tak? Przeobraża się. Trzy razy to słowo występuje w Nowym Testamencie, właśnie przy tej, w tym momencie tego przemienienia, ale też w liście do Rzymian, 12 rozdziale, i w liście do Koryntian. A jeszcze, przepraszam, nie skończyłem tam jednego wiersza, jeżeli skończę tylko, tak? Bo ja tak nie patrzę w ogóle na te swoje notatki. Tam było jeszcze z listu do Hebrajczyków, że bez wiary nie można podobać się Bogu, i bardzo często przypominamy ten fragment komu? Ludziom niewierzącym, tak? Kto Boga szuka, tak? Bo ci, którzy Boga szukają, to zostają nagrodzeni. Ale tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się kontekstowi, zwróćcie na to uwagę. Chodzi o wierzących ludzi. Chodzi o wierzących ludzi. I on, wracając jeszcze do Adonirama, kiedy przeżywał ten swój ciemny okres, mówi, był gdzieś tam czasem, poszedł do tej dżungli na 40 dni i mówił o Bogu, jakby go nie było. Mówi, jakby, gdzie on jest? Ale on nie przestał szukać, nie poddał się. Życie chrześcijanina, świadectwo chrześcijanina nie sprowadza się wyłącznie do tego sukces, sukces, sukces. Tu modliłem się, tu zdrowie, tu modliłem się, tu pieniądze. Wszystko się układa, sukces. Nie, 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 nie. Sukces polega na tym, że ja będę go szukać bez względu na wszystko. To dotyczy Bożych dzieci, nie ludzi w świecie. Ludzie w świecie sami z siebie nigdy Boga nie szukają. Sami z siebie. Dopiero kiedy Duch Święty zaczyna w nas działać, to ci ludzie zaczynają szukać Boga. I to nie jest tęsknota tylko, jak tu się nawrócić. To jest tęsknota, Boże, gdzie jesteś? Ja chcę Ciebie widzieć. Ja muszę zobaczyć mojego Króla Chwały. Ja muszę pójść za Nim, muszę się Go trzymać. Tylko w Nim jest moja nadzieja, tylko w Nim jest mój ratunek. Nie w moich pieniądzach, nie w moich zdolnościach, nie w moim zdrowiu, jakimkolwiek innym powodzeniu. Tylko w Nim. I teraz idziemy dalej. Więc mamy te trzy miejsca, tak? List do Rzymian i list do Koryntian, gdzie będzie mowa o tym przeobrażeniu. Mogą sobie zadać pytanie, to jest najsłuszniejsze, jeżeli sobie zadam, bo tu czytamy, że Pan zbierze ich na tą górę przemienienia, przemienia się na ich oczach. Został przemieniony przed nimi, zajaśniało jego oblicze jak słońce, szaty jego stały się białe jak światło. I ukazali im się Mojżesz i Eliasz, którzy z nimi rozmawiali. Na to odrzekł Piotr i rzekł do Jezusa, Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty, dla Ciebie, dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Czy ja, no właśnie, jeżeli idę za Jezusem, jeżeli mogę spodziewać się takich trudnych momentów, takich doświadczeń, jeżeli mogę spodziewać się nawet tego, że moje życie będzie zatracone, po prostu umrę, idąc za Nim. Czasami to wydaje się naprawdę być bez sensu. My bardzo pilnie, często szukamy, jeżeli mamy jakieś trudności, a wiesz, Pan Bóg jednak zrobił to i tamto. I fajnie, jeżeli nieraz to widzimy, ale bardzo często tego nie będziemy widzieli. Bardzo często będziemy się wydawać bez sensu. Dlaczego? Mógłbym tak wiele innych rzeczy zrobić, a jestem tu uwięziony. Tu muszę tu żyć i nie mogę się ruszyć niejako. Jestem przykuty. Bo ktoś jest chory, bo ktoś ma takie, a nie inne warunki życia, bo ktoś ma jakieś ograniczenia, jakiekolwiek. I w końcu ktoś umiera. I często, jeżeli ktoś jest uczciwy, bez sensu. Nie rozumiem. Dlaczego? Ale Pan Jezus im przez cały czas to mówi, nie bójcie się, nie bójcie się. I bierze ich specjalnie na górę, bierze specjalnie Piotra, Jakuba i Jana. Jakub, który ma pierwszy zginąć, Jan, który ma przeżyć najdłużej, tak? Ale ile on musiał przecierpieć? I Piotr w tym wszystkim, który właśnie, ten, który przed chwilą powiedział, nie przyjdzie to na ciebie, nie myślmy o śmierci, nie, mówmy pozytywnie, pozytywnie wyznawajmy. Tak? Pan Jezus mówi, nie, to tak nie działa. Ale chcę, żebyś zobaczył moją chwałę. Musisz zobaczyć mnie w mojej chwale. To jest dla ciebie ratunkiem, Piotrze. I idzie na tą górę i tam pokazuje mu siebie. Pokazuje mu swoje piękno. Kiedy my przechodzimy przemianę, kiedy nasze ciało tak się zmieni, zanim do tego dojdzie, a dojdzie do tego, zmartwychwstanie jest właśnie zapowiedzią tego, co się wydarzy. Zanim do tego dojdzie, List do Rzymian mówi w taki sposób, jesteśmy przy liście do Rzymian, tak? Mówi, nie naśladujcie tego świata, albo nie upodabniajcie się do tego świata. Świat tam jest słowo takie użyte, ten wiek. Każdy wiek ma swoje ideały. Każdy wiek ma swoją modę, można powiedzieć. Dlatego niektóre tłumaczenia mówią, nie idźcie za modą tego świata. I to jest jedna z największych trudności. My przeczytamy, tak, zgadzam się, nie chcę iść za modą tego świata. Problem polega na tym, że my nieraz nawet sobie nie uświadamiamy, jak bardzo moje myślenie jest uwikłane w ten świat. Czy to jest zwyczajnie na takim poziomie, że ktoś jest w szkole jeszcze, że ktoś jest, pracuje, czy ma już męża, czy żonę, czy jeszcze nie. Na jakimkolwiek etapie my bardzo łatwo, ktoś prowadzi swój biznes, powiedzmy, wchodzimy w myślenie tego świata. Tu się zabezpieczyć, takie. Kombinujemy. Myślenie tego świata to jest kombinowanie. Jak zabezpieczyć siebie, żeby wyjść jak najlepiej, żeby mieć przyjemność z tego życia, satysfakcję. Panie Boże, pobłogosław. Bo ja chcę mieć fajne wakacje. I fajny samochód, którym pojedę na te wakacje. Nie? To by było najlepsze. W taki sposób, jeżeli ktoś tak rozumie chrześcijaństwo, to jest pomyłka. To jest pomyłka. Daj sobie spokój, idź jak najszybciej, żyj, korzystaj z życia i nie przejmuj się chrześcijaństwem. To jak pójdziesz za Chrystusem, czeka cię naprawdę śmierć. Czekają cię doświadczenia, czekają cię trudności, jeżeli pójdziesz za Nim. Ale jeżeli pójdziesz za Nim, bo ufasz Jemu, na końcu jest chwała. Ale po drodze będzie przemienianie. Przemienianie Twojego myślenia. To było w życiu Piotra, Jakuba, Jana i tych wszystkich uczniów. Nieustannie tego potrzebowali, bo ich wiara była ciągle mała. Szli za Jezusem, oddali się Jemu, tak, wszystko dla Ciebie zostawiliśmy, nasze łodzie, rodziny i tak dalej, ale ciągle mało wierni. Zejdą z góry, 17 wiersz, Pan Jezus mówi o rodzie bez wiary, przewrotny, jak długo będę z Wami? Dokąd będę Was znosił? Jak długo jeszcze? To jest nasza cecha. Jestem przez to pocieszony. Bo mówię, ja się czuję niedorobiony. Ja wcale nie czuję się taki, że jestem lepszy. Ale na tym polega trzymanie się Chrystusa, że ufam Jego łasce i chcę dzięki Jego łasce wzrastać. Chcę dzięki Jego łasce pokonywać to swoje stare, durne myślenie o tym, że ja jestem w stanie zabezpieczyć swoje życie. Że ja jestem w stanie sam sobie wszystko dobrze ułożyć. To jest głupie. Jeżeli tego nie oddaję Bogu regularnie, jeżeli nie oddaję regularnie Bogu swojego myślenia, to ja sam decyduję o swoim życiu i sam uważam, co dla mnie jest najlepsze. Drugi fragment jest z listu do Koryntian. Tam apostoł Paweł mówi o sednie Ewangelii, a raz mówi o tych, którzy głoszą Ewangelii. W pewien sposób, można powiedzieć, broni siebie. To jest cały długi wywód, znowu wartałoby zobaczyć cały kontekst. To jest tak ważne, żeby czytać cały kontekst tego, co tam jest powiedziane. Więc oni mieli, ja tylko sobie otworzę to, drugi Koryntian. Tak, trzeci rozdział, 18 wiersz, to jest koniec tego wszystkiego, troszeczkę jakby tutaj, ale mówi w taki sposób. Oni go podejrzewają, że on planuje, myśli, że przyjdzie, mówi, że przyjdzie, a nie przychodzi. On odpowiada, to jest w wierszu jeszcze 1:17, później 2:12 on odpowiada, no przybyłem do Troady, niby nawet drzwi były otwarte, a jednak z pewnego powodu nie mogłem tam głosić Ewangelii, poszedłem dalej. Tak? Mówi o swoich przeżyciach jako tego, który głosi Ewangelię, ale potem mówi o tym, co dzieje się z ludźmi, kiedy jest zgłoszona Ewangelia. Dla jednych jest to zapach śmierci, dla drugich jest to zapach życia. Jak działa Ewangelia i w tym, jak oni tutaj są, jak oni działają. I w tym 18 wierszu dojdzie do czegoś takiego, mówi tak, my wszyscy wtedy, ci, którzy głoszą Ewangelię, jesteśmy z odsłoniętym obliczem, nawiązuje do Mojżesza, który musiał zasłaniać, żeby nie widać było, jak ta chwała znikała. Tak, z jego oblicza. My robimy to szczerze, tak? Czyli na przykład w wierszu wierszu 3:12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, tak? Inaczej mówiąc, głosimy otwarcie, niczego nie kamuflujemy, niczego nie udajemy, tak? Ale też używa tej zasłony w drugą stronę. Mówi o Mojżeszu i mówi o tych, którzy w drugą stronę, ludzie, którzy słuchają. Ich umysły są w 14 wierszu, mówi, otępiałe. Tak? Pozostaje zasłona, dopiero w Chrystusie ta zasłona jest zdjęta. Mówi jeszcze raz o tych, którzy głoszą i o sednie Ewangelii. Jak to działa? Więc my z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Czyli ta Ewangelia nie działa tylko gdzieś tam, że oni tam głoszą. My zostajemy przemienieni. Wszyscy, którzy słuchają, zasłona zostaje zdjęta, słuchamy, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały. Jakiej chwały? Zakon miał chwałę sam w sobie. Tak? Zakon, ten stary zakon miał chwałę sam w sobie. Nawet jak litera prawa miał chwałę w sobie. Uważajcie, bo usłyszymy dzisiaj, to tak na marginesie, niejaki Saroński, że dobrze pamiętam, ostatnio wpadł na taki pomysł duchowy, nie wiem, w cudzysłowie to nazywam, diaboliczne to jest, gdzie chciał podkreślić, że Biblię nie należy brać literalnie, że nie należy przyglądać się jej wyłącznie tak, jako litera, więc na scenie razem z żoną podarli, skopali, zdeptali Biblię. Ja myślałem, tylko Nergal takie rzeczy robi. To jest po prostu chore. To jest po prostu chore. Tak? Żeby pokazać. Ta Biblia, nawet taka, jaka jest, tak? Nawet jeżeli to jest litera, ona ma swoją chwałę, ale mówi z chwały w chwałę. Z chwały, którą widzimy już tam Boga, tak? Tu przechodzimy w chwałę, która jest w Chrystusie Jezusie, która jest w Ewangelii, która jest w mocy Ewangelii. I to mówi, taki sposób to działa. Więc jeżeli mówimy o tych przeobrażeniach, przemiana umysłu, przemiana naszego serca, to się nieustannie dzieje, aż któregoś dnia nasze ciało będzie przemienione. Już więcej nie będzie tego wszystkiego, co nas ograniczało. I to nie tylko w sensie fizycznym, ale też tej naszej cielesności, tak? Te głupie pomysły na życie, tego już nie będzie. Będzie zachwyt nad pięknem Pana Jezusa Chrystusa. Będzie chęć pójścia za Nim. Będzie chęć słuchania Go, oglądania Go. Jeżeli są rzeczy, które nas często mamią, tak jak teraz lubimy puszczać takie zdjęcia, jakie cudowne widoki gdzieś tam, bo ktoś gdzieś był, tu gdzieś kwiaty, tu gdzieś jakieś zwierzęta. Ach, jakie cudowne. To jest niczym w porównaniu z chwałą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z Jego pięknem, z Jego majestatem. Dopóki tego nie zobaczę, to ciągle będę kuśtykać w miejscu, ciągle będę się bawić w religię, ale tak naprawdę nie poznam mojego Pana Jezusa Chrystusa. Idźmy dalej, bo ja już straciłem tutaj notatki. Trzy momenty takie, kiedy odkrywamy chwałę. Chwałę Królestwa. Chwałę Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc tam to oglądamy. Co musimy zobaczyć? Uciekły moje notatki. Tak. Czego miało ich nauczyć to przemienienie? Jeżeli mówimy o chwale naszego Króla, chcemy widzieć też Jego Królestwo. Pan Jezus to przez cały czas tu robi. Mateusz bardzo świadomie opowiada o Panu Jezusie w takim kontekście, że jest Król, to jest Król, to jest Król. Przez cały czas nam Go w taki sposób przedstawia. Tak? I czego miało uczyć ich to przemienienie? Że nie ma dojścia do chwały, nie ma udziału w chwale, jeżeli nie ma poddania, jeżeli nie ma cierpienia. Rozmawiali Mojżesz i Eliasz, przedstawiciel zakonu, przedstawiciel proroków, rozmawiali o Jego odejściu, o Jego śmierci. Nie ma chwały bez cierpienia, bez pójścia za Nim. Dlatego Piotr później nawiąże do tego w swoim liście, w drugim liście Piotra 1:12 mówi, byliśmy naocznymi świadkami Jego majestatu. I co to zmienia? To on teraz będzie chwalił się tylko jak tam było? Nie, mówi, to tylko utwierdziło nas w jednej rzeczy. W jakiej rzeczy? Jak ważne jest Jego Słowo. Jak pewne jest Jego Słowo. Jak mocne jest Jego Słowo. Kiedy spotkanie było z uczniami w tym, co szli do Emmaus. Tak? Począwszy od Mojżesza i proroków, Jezus wykłada im wszystko, co o nim było tam napisane. Trwanie w Słowie. Jeżeli mój umysł ma być przemieniany, muszę trwać w Słowie. Nie w doświadczeniach tylko. One są fajne, są dobre, konieczne. Ale Słowo. Kto ma udział? Kto należy do Królestwa? Kto ma udział w tym Królestwie? No oczywiście, co tam czytamy w Ewangelii Jana w rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem? Tak? Kto uwierzy? Kto narodzi się na nowo? Kto narodzi się z góry? Ten ma udział w Jego Królestwie. Czym cechuje się to Królestwo? Tak szybko zadając takie pytania z listu do Rzymian 14 rozdziału. Pamiętam też to takie ciekawe, jak człowiek zapamiętuje pewne kwestie zupełnie tak, w taki dziwny sposób. Pamiętam, ciocia weszła kiedyś. Ona strasznie lubiła kazania mówić. Ja nie wiem, czemu ja tego nie lubiłem, ale ona wychodziła i tak mówiła takie kazania. Co tam, czemu tacy jesteście? Tam jest tak napisane, że przecież Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i miłość. Inaczej tam chyba jakoś było. I dlatego sobie zapamiętałem ten wiersz dobrze, bo ona zawsze wszędzie miłość chciała widzieć. To dobre było z jednej strony. Ale jeżeli chcemy widzieć to dokładnie, tam jest napisane, czym Królestwo Boże nie jest, tak? Czyli nie jest to pokarm i napój. Nie jest to tylko to, co tu możemy znaleźć, zdobyć, zjeść i wyklikać, nie wiem, zdjęć. Może mieć masę z tego życia, ależ miał życie, tak? Nie, to nic nie daje. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Ciekawe, że to słowo właśnie zostało użyte. Jako nastolatek pamiętam, że to zapamiętałem. Radość w Duchu Świętym, bo przecież tego oczekujemy od życia. Tego oczekujemy od Króla i Jego Królestwa. Radość. Radość. Nieraz po ludzku patrząc, patrzę tu, patrzę tam, nie widzę wyjścia. Jak to ma się skończyć? Nie widzę żadnej radości. Nie widzę, żeby to się mogło dobrze skończyć. A jednak Jezus pokazuje, mówi, moje Królestwo to jest sprawiedliwość, pokój, radość właśnie w Duchu Świętym. Ale chcę to szybko przejść, bo czuję, że się rozgadałem. Jeżeli pójdziemy dalej, to oczywiście dotrzemy do tego krzyża i zobaczymy, czyli jeżeli mieliśmy chwałę Jego Królestwa, nierozerwalnie związane z chwałą Jego krzyża. I Piotr będzie o tym też przez cały czas mówił, kiedy przeczytamy jego listy, pierwszy list Piotra. Chwała i cierpienie na przemian. I tam bardzo wyraźnie będzie mówił o tym, że musimy być wypaleni jak złoto. Tak? Żeby te wszystkie brudy były usunięte. Więc jaka jest cena naszego odkupienia? Śmierć Pana Jezusa. Śmierć Pana Jezusa. Trzecia chwała to chwała Jego poddania się. I znowu, gdybyśmy sobie zadali takie pytanie, jesteśmy już dalej, chwała Jego poddania się. Jeszcze dalej. O. Jeżeli to jest przeciwieństwo, to czego to jest przeciwieństwo? Jeżeli Pan Jezus musiał być uległy, poddany, zresztą za chwilę o tym w 18 rozdziale później znowu przeczytamy. Oni ciągle myśleli o wielkości, ciągle myśleli o swoich stanowiskach, o zyskach myśleli, tak? A Pan Jezus właśnie przeciwstawia to tej wielkości według ich pojęcia. Pan Jezus mówi o swojej poddaniu, mówi, to jest sposób, to jest moja droga. Jeżeli myślisz o zwycięstwie w swoim prywatnym życiu, jeżeli myślisz o zwycięstwie w małżeństwie, jeżeli myślisz w ogóle o zwycięstwie jakimkolwiek, poddanie się, uległość Jemu, to jest jedyny sposób na chwałę i na udział w Jego majestacie. Jedyny sposób. Dwa jeszcze miejsca. Król w swojej z jednej strony mocy, a z drugiej strony król w swojej pokorze. Kiedy schodzi z tej góry przemienienia, czekają na niego od razu ludzie. Tak? Tam są uczniowie, cały tłum. Ten zdjęcie takie znalazłem, ktoś zrobił zdjęcie z tamtych czasów. Lubię niektóre obrazki, niektórych nie cierpię, niektórych troszeczkę lubię. Pokazuje tłum. Tam był spory tłum. Ten tłum był rozjazgotany. Tak? Ponieważ chcieli czegoś od uczniów, ci uczniowie przecież wcześniej uzdrawiali, przecież wcześniej uwalniali ludzi od demonów. A tutaj nagle coś się stało, nie idzie. I kłócą się i w tej wewte, dysputy teologiczne, nie wiem, jakie tam mogli prowadzić. W każdym razie na boku oni tu gadają, a tu dziecko cierpi. Tak? Diabeł rzuca jeszcze w niego ostatnie swoje strzały. To dziecko leży prawie, że sparaliżowane, prawie, że umierające. Właściwie wygląda, jakby umarło nawet. Tak? Ale Jezus schodzi w swojej mocy. Jest jakby zapowiedź. Jeżeli mu przez cały czas widzimy króla w jego chwale, to owszem, jest tu rozgniewany. Powiedzmy to bardzo szczerze i wyraźnie. Mateusz tego nie ukrywa. Pan Jezus jest rozgniewany z powodu ich niewiary. Nie tylko. Ich niewiara na czym polegała? Że prawdopodobnie nie trwali w dyscyplinie, nie trwali w modlitwie. Tak? Tam było modlitwa i post, wymienione są rzeczy. Nie trwali w tym. Pan Jezus mówi, to jest droga do tego, żeby wasze życie było pełne mocy. To jest droga. Czyli samozaparcie, inaczej mówiąc. Czyli modlitwa, oddawanie mi chwały i oddawanie siebie. To jest moja droga. To jest moja moc. I Pan Jezus przychodzi, oczywiście robi z tym wszystkim porządek natychmiast, ale to jest, myślę, ostrzeżenie dla nas, że my czasami myślimy, że moc mamy zagwarantowaną, po pierwsze, tak? Skoro mieliśmy wcześniej, to i teraz też mamy. Po drugie, że pójście za Jezusem to jest właśnie wyrzekanie się siebie. W dalszym ciągu modlitwa i post będzie taką dyscypliną wyrzekania się siebie, swoich praw, swojej mądrości. I wreszcie kończymy. 17 rozdział od 22 wiersza. Zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego Mateusz w ogóle o tym mówi? Bo żaden inny ewangelista o tym nie wspomina. Mamy tam sytuację, i oczywiście Pan Jezus jeszcze wcześniej zapowiada swoją śmierć po raz drugi, a teraz wracają do Kafarnaum, przystępują poborcy podatku. Jaki to był podatek? To nie był podatek państwowy, tylko to był taki kościelny bardziej, tak? Podatek związany ze świątynią. Po co o tym Mateusz wspomina? Co chce przez to nauczyć nas dzisiaj? W ogóle zbór, który to czytał wtedy. Czy przypominał o naszych obowiązkach płacenia jakichś podatków? Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest główna kwestia. Przez cały czas jesteśmy w kontekście chwały króla. Chwały naszego króla. I tutaj Mateusz, myślę, że pokazuje kilka rzeczy. W ogóle ciekawe jest to, że zaczyna się, że to jest podatek jakby jakiś świątynny, tak? Ale właściwie Pan Jezus przekształca to i mówi w ogóle o królach i co królowie, na kogo królowie podatki składają. Tak? Mówi przecież nie na swoje dzieci, nie na swoich synów, tylko na obcych. I od razu chcę wytłumaczyć bardzo ważną lekcję, myślę, to jest do zaznaczenia. A zatem, w 26 wierszu Pan Jezus mówi, synowie są wolni. A zatem synowie są wolni. To ich nie dotyczy. Pokazuje w ten sposób, ja jestem tym synem. To, co nauczył się Piotr na tej górze przemienienia, to myślę, to jedno musiało im zostać huczeć w głowie do końca życia. Te słowa z 5 wiersza. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. To jest mój wybraniec, to jest mój król. Wszyscy Żydzi myśleli o Mesjaszu, o królu, który przyjdzie zbrojny. Ale tutaj chwała Jego, jak widzieliśmy, to jest krzyż, to jest poddanie, to jest uległość. To jest jego chwała. I Pan Jezus tutaj mówi też, ja jestem tym synem, ja jestem wolny. Ale jednak robi dziwną rzecz, mówi, żeby oni się nie zgorszyli, żeby się nie potknęli. To my zapłacimy ten podatek. I to jest taka jakby drobna rzecz, chociaż w Starym Testamencie to jest ciekawie, bo tam powiedziane jest bardziej w taki sposób, że oni... To było wykupienie ich życia na początku, kiedy Mojżesz to ustanawia. Wykup ich życia. Wszyscy mężczyźni powyżej 20 roku życia musieli coś takiego dawać. To jest taka drobnostka. Z jednej strony ten król wielki nie ma ani grosza przy duszy. Nie ma ani grosza przy duszy. Musi posłać Piotra w taki niezwykły sposób. Dziwne, że nie robi na przykład tak, Piotrze sięgnij teraz do lewej kieszeni. Nie? Nie, Piotr musi iść, tak? Musi wziąć tą wędkę. Na tym się znał, więc nad tym za dużo nie musiał myśleć, tylko sięgnął i zobaczył, dobra, haczyk mam, linkę mam, dobra. Nie musiał za dużo, ale myślę, że mógł iść po drodze. Wiecie, jak to jest czasami, jak robimy za roboty, ja bardzo lubię takie roboty, które są proste. Nie muszę za dużo myśleć, ale jestem oderwany i myślę o czymś innym. Zastanawiam się o innych sprawach podczas swojej jakiejś takiej rutynowej roboty. Myślę, że Piotr miał takie zadanie. Szedł i myślał. Szedł i myślał nad swoim królem, który jest tak bidny, że nie może zapłacić tego podatku sam po prostu ze swojej kieszeni, że płaci za Piotra, a potem po wszystkim Piotr rozumie, że on zapłacił dużo więcej, że jest bogatszy dużo bardziej niż jakiekolwiek pieniądze tego świata. Zapłacił o wiele większy okup za całe jego życie. Czy to nie jest cudowna wiadomość? Ja kocham Ewangelię. Nie wiem jak wy, ja jestem nieustannie zachwycony. To jest jedyna moja siła. Nie mam jej w sobie. Nie mam jej w swojej mądrości. Nie mam jej w swojej przebiegłości, ani w banku, ani nigdzie. Moja siła jest w moim królu. I on wie, jak zadbać o każdy najdrobniejszy szczegół mojego życia. Dlatego Piotr później powie, 1 Piotra 5,7, wszelką troskę swoją, wszelką, każdą jedną troskę złóżcie na Niego. On ma o was staranie. I tak naprawdę jest. Czyż nie? Powstańmy do modlitwy.